Mamy otwarcie rynków rolnych, to może pomóc w utrzymaniu niskich cen i zapewnieniu konsumentom większego wyboru, czytamy w opisie tej umowy. Czy większy wybór oznacza lepszy wybór?
No tak, oczywiście, że tak. Jeżeli możemy wybierać z większej ilości produktów, no to na pewno ten wybór musi być z samego założenia lepszy. Producenci przygotowują towary, a to od nas, to od konsumentów zależy, jakie towary nam pasują, czy też nie. Także tak, wydaje mi się, że z punktu widzenia Polski to jest dobra umowa, tylko też pamiętajmy o jednej takiej małej kwestii. Kanada jest olbrzymim krajem geograficznie, ale jeśli chodzi o ilość mieszkańców, to jest ich tam nawet mniej niż w Polsce, tak? W Kanadzie mieszka około 36 milionów mieszkańców. Także to też świadczy o tym, że niektóre te niepokoje w Polsce no, nie były tak do końca zasadne. W tej chwili, jeśli popatrzymy na wymianę handlową z Kanadą, no to ona nie jest jakoś tak porywająco duża. To jest rzędu tam 2 miliardów dolarów rocznie. Także tutaj na pewno można by usprawnić tą umowę. Jednocześnie tą wymianę handlową. Jednocześnie musimy pamiętać o czymś innym. W Unii Europejskiej funkcjonuje coś, co się nazywają BIT-y, czyli Bilateral Investment Treaties. Są to umowy o wzajemnym wspieraniu i ochronie inwestycji. I Polska ma już z Kanadą taką właśnie umowę, ten tak zwany BIT. I nowa umowa, CETA, przyniesie wymierne korzyści, ponieważ ona usprawni trochę funkcjonowanie dla polskich inwestorów, szczególnie dla tych, którzy nie korzystali dotychczas z tych różnych mechanizmów rynku międzynarodowego, a jednocześnie będą zabezpieczeni międzynarodowym arbitrażem inwestycyjnym, co samo w sobie było bardzo kontrowersyjne, ale to też będzie zabezpieczało właśnie tych mniejszych producentów.
Panie pośle, no nie bez powodu pytam o to, czy większy wybór to jest jednoznaczne z lepszym wyborem. Przypomnijmy, czego dotyczą te podstawowe obawy na temat umowy CETA. Czy rzeczywiście zaleje nas żywność modyfikowana genetycznie? Powtarzane są opinie, że Kanadyjczycy nie mają obowiązku umieszczania na informacjach o towarze takiej informacji, czy towar jest modyfikowany genetycznie, czy nie jest. W związku z tym nie będziemy wiedzieli, krótko mówiąc, co jemy. Jak tutaj ta sytuacja wygląda w rzeczywistości? Czy to tak jest?
Pani redaktor, jeśli chodzi o standardy, to Unia Europejska utrzyma w pełni swoje standardy na żywność, ponieważ ten obszar w ramach CETA nie został objęty wzajemnym uznawaniem standardów. To znaczy, to co jest na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, to co funkcjonuje, to i spełnia normy nasze, to samo będzie. Ta sama miarka będzie przykładana do towarów z Kanady. Także to jest całkowicie niezasadna obawa, ponieważ jesteśmy całkowicie w tej kwestii zabezpieczeni. Warto też przypomnieć, jeśli mówimy o produktach GMO, to jest całkowicie odrębna kwestia od negocjacji handlowych. Podstawowe przepisy prawa Unii Europejskiej dotyczące GMO, w tym procedura oceny bezpieczeństwa, czy zarządzania rynkiem, czy ryzykiem, jest regulowana przez Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności. I mamy obowiązek etykietowania produktów GMO i to nie było żadnym przedmiotem negocjacji, w żadnym punkcie negocjacji. Warto tu podkreślić, że już teraz w Unii Europejskiej mamy produkty GMO. Mamy kukurydzę genetycznie zmodyfikowaną, jest pozwolenie na stosowanie GMO w żywności i w paszy kukurydzy, czy tam bawełnie, czy rzepaku, czy soi, czy w burakach cukrowych nawet. I pod tym względem naprawdę nie należy się tego bać, bo to jest już regulowane przez procedury unijne i one nas zabezpieczają w wystarczającym stopniu.
Panie pośle, a jak wygląda wprowadzenie w życie takiej umowy? Jakie tutaj procedury obowiązują, co się będzie działo?
No tak jak powiedziałem, ta umowa się dzieli na dwa elementy, czyli tą handlową i tą inwestycyjną. Jeśli chodzi o kwestie handlowe, to są kompetencje Unii Europejskiej, no i to w tej chwili Rada podpisała się pod końcowymi wynikami negocjacji. Następnie ta umowa trafia do Parlamentu Europejskiego, który też wyraża na to zgodę, bądź też nie. I ta część handlowa może de facto wejść w życie. ale jeszcze jest ta część inwestycyjna, o której wspomniałem i to już leży w kwestii ratyfikacji wszystkich krajów członkowskich. I to już zależy od poszczególnych krajów członkowskich, jak szybko to zrobią, jak szybko przeprowadzą tą procedurę.
Europosłowie Danuta Jazłowiecka i Jarosław Wałęsa dzisiaj w programie Unia bez tajemnic przybliżają założenia umowy CETA. Po przerwie wracamy do naszej rozmowy.